zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj pani Aleksandra Śmigielska. Dobry wieczór, pani Olu.
Dobry wieczór.
Lekarka weterynarii na co dzień, a po godzinach pisarka.
Bardziej czuję się autorką jako debiutantka, bo ja wydałam jedną powieść. Ale lekarką weterynarii jak najbardziej się czuję.
No pewnie jeszcze jakieś inne obowiązki też gdzieś po godzinach się pani przytrafiają, ale skupia się pani rzeczywiście na pisaniu i podchodzi pani do tego dość profesjonalnie, ponieważ była pani nagradzana już za swoje kryminalne próbki literackie, że tak to nazwę, ale też no, kształciła się pani w tym kierunku. Była pani na warsztatach między innymi u Katarzyny Bondy, u Wojciecha Chmielarza, u Marty Guzowskiej. Czy warto tak sobie warsztat podszkolić, nawet jeżeli człowiek czuje pióro?
Moim zdaniem bardzo warto, ponieważ dostaje się na takich warsztatach po pierwsze dużą dawkę pozytywnej energii od innych osób, które piszą.
No, Katarzyna Bonda to prawdziwa elektrownia.
Zgadza się. Ma się również feedback od grupy oraz od pisarzy odnośnie tego, co tam w naszym pisaniu wychodzi, a co niekoniecznie gra i co można by było jeszcze trochę podciągnąć. W związku z tym, gdy już się później usiądzie do pisania powieści, to łatwiej napisać po prostu coś dobrego, czego nie trzeba 100 tysięcy razy poprawiać. No i co po wysłaniu do wydawnictw, właściwie wydawcy się nie zastanawiali, czy wydać moją książkę, czy nie. Ja się zastanawiałam, u którego wydawcy wydać i mogłam sobie wybrać.
No to bardzo duży komfort, bo wielu pisarzy, czy wielu autorów próbujących ma z tym duży problem. Wysyłają do wielu wydawnictw, a tam nic, skrzynka milczy.
Ja wysłałam
mailowa.
Do kilku wybranych miejsc. Przejrzałam sobie książki, które mnie się podobają. I pod względem tego, w jaki sposób zostały zredagowane i pod względem tego, co jest zrobione dookoła tych książek później po wydaniu, wybrałam kilku redaktorów, u których chciałabym się znaleźć i wysyłałam konkretnie do tych osób, właśnie między innymi do Adriana Tomczyka, który jest wydawcą Oszustki.
Wydawnictwo Znak jeszcze dodajmy.
Tak, żeby wydawnictwo Znak.
Formalnie taka... wszystko było okej. Tak, to musi być pani bardzo zadowolona, że to markowe wydawnictwo zabrało się za wydanie Oszustki. Oszustka jest kryminałem, thrillerem, ale też moim zdaniem dramatem rodzinnym.
Tak, dramatem rodzinnym również, ponieważ wszystko, co tam się dzieje, jest spowodowane kłamstwem głównej bohaterki, która uważa, że powinna ukrywać swoją przeszłość, ponieważ w przeciwnym wypadku jej życie całe się posypie.
Poniekąd możemy zrozumieć główną bohaterkę, bo pochodzi z tak zwanego dysfunkcyjnego domu, mówiąc delikatnie, więc ma prawo chcieć odciąć się od tej rzeczywistości. Robi to w sposób no, mało umiejętny moim zdaniem, ale też nie ma narzędzi do tego, żeby jakoś poradzić sobie z tym przeszłym życiem, tamtym życiem i tym życiem. Szczerze mówiąc, nie ma takiego podziału, bo to jak pani pisze i jak pokazuje akcja książki, nigdy od nas się nie odklei. Tak? Życie jest jedno.
Tak, nie da się uciec od przeszłości. Moja bohaterka oczywiście o tym nie wie. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać samotność takich osób i ich zagubienie w świecie osób, które nie zostały wyposażone w odpowiednie narzędzia w domu rodzinnym. I to, znaczy przede wszystkim to jest kryminał, thriller, to jest literatura rozrywkowa, ale chciałam, żeby ta książka miała też coś pod spodem, jakieś głębsze przesłanie. I między innymi to jest książka właśnie o samotności takich osób, którym później trudno się odnaleźć w normalnie funkcjonującym świecie, takich osób, które pochodzą z rodziny mocno dysfunkcyjnej.
Pani bohaterka jest również lekarką weterynarii, to jej zawód, podobnie jak pani. I jak czytam na okładce, z tyłu na okładce, to jest jedyne podobieństwo z główną bohaterką.
Jeszcze
tak.
Kot, objąłem kota.
A jeszcze kot, tak, faktycznie. A proszę powiedzieć, ta weterynaria to pasja również? Jak to się ma do pisania? Czy pani myślała kiedyś wcześniej, żeby jednak pójść na jakieś studia filologiczne? Czy to pisanie było od zawsze, gdzieś do szuflady, jakieś pierwsze próbki?
Ja zawsze, odkąd byłam małym dzieckiem właściwie, chciałam leczyć zwierzęta, pisać książki i mieszkać w lesie.
Udało się wszystko?
Mieszkanie w lesie tak połowicznie. Mamy z moim partnerem dom w lesie, natomiast tam jeździmy właściwie na weekendy, jeżeli mam wolny weekend i na święta, na urlopy. Natomiast no, jest taka odskocznia. Poza tym jako dziecko zaczęłam sadzić las za domem moich rodziców. Poprzynosiłam sobie, zbierałam samosiejki z okolicznych pól. Ze skraju zadrzewień śródpolnych znosiłam na łąkę, zadrzewiłam łąkę. Moja mama tam teraz zbiera grzyby. Ja się co prawda wyprowadziłam gdzie indziej, ale to...
Mieszka pani w Bydgoszczy,
tak? Tak, tak.
Tam ma pani też swój gabinet, tak, do którego przychodzą zwierzątka i właściciele. Czy część tych sytuacji, bo oczywiście ta weterynaria się przewija w Oszustce, to są z życia wzięte przypadki, czy to są historie wymyślone?
Takie sytuacje typowo gabinetowe w większości przypadków są wzięte z życia faktycznie. Nawet koleżanka po fachu powiedziała mi, że to jest taka książka trochę edukacyjna dla właścicieli, jeżeli chodzi o zachowanie w gabinecie. Natomiast rzeczy typowo kryminalne są wymyślone.
Ja szczerze mówiąc spodziewałam się, że więcej będzie tych rzeczy związanych z weterynarią. Tak się nawet na to nastawiłam, jakieś przypadki. Ale jednak pani się skupiła na ludziach głównie.
Weterynaria też się tak naprawdę, znaczy leczymy zwierzęta, ale to jest kontakt z ludźmi, z klientami. Także tak naprawdę pracuje się z ludźmi, a nie ze zwierzętami.
No tak, leczy bo zwierzęta zwierzę, jednak ale... nie rozumieją naszego języka. Mm-hmm. Coś tam pewnie rozumieją przez gesty, czy jakiś kontakt niewerbalny. Zresztą pani pewnie może powiedzieć, jak zwierzę się komunikuje z lekarzem weterynarii. Czy
po jest jakakolwiek? Widać.
Tak,
widać, które się boją, które będą agresywne z tego stresu, na które są po prostu uległe, także po zwierzaku wszystko widać. Zwierzaki nie oszukują.
A miała pani kiedyś przypadek, że zwierzak panią zaatakował? Pogryzł pies? Bo tutaj w książce jest
natomiast
taka sytuacja.
Miewałam agresywnych właścicieli w gabinecie.
Ale nie gryźli?
Nie gryźli, natomiast na przykład u mojej koleżanki na osiedlu obok koleżance wybito zęby.
Ojej.
Generalnie przypadki agresywnych właścicieli niestety zdarzają się coraz częściej.
Ale to wynika
nie
z tego,
są problemem w naszym zawodzie.
To wynika z tego, że ludzie po prostu oczekują czegoś od lekarza weterynarza, czego ten lekarz nie może już dać, tak? Czyli mówiąc krótko, cudu.
Albo eutanazji w sytuacji, gdy ta eutanazja wcale nie jest zalecana.
Czyli to jest chyba chęć pozbycia się, tak?
Tak.
Takiego
tak.
Zwierzaczka.
Również.
I państwo
tak.
tego nie robią ze względów etycznych.
Mhm.
No trudna jest to praca, pewnie wdzięczna i momentami niewdzięczna, jak pani mówi. Zresztą Marta, główna bohaterka oszustki, również spotyka się z różnymi ludźmi w gabinecie, ale też spotyka się z sytuacjami trudnymi, jak na przykład wybicie szyby.
Tak.
Nie będziemy państwu zdradzać, o co chodzi, że państwo sami się wciągnęli w ten kryminał i thriller jednocześnie. A wszystko zaczyna się od tego, że główna bohaterka Marta nagle widzi wypadek i widzi kobietę, która zostaje potrącona przez kogoś, kto ucieka. Nie wiemy, kim jest, dlaczego został spowodowany ten wypadek, ale ponieważ Marta jest dociekliwą osobą, zaczyna zastanawiać się nad sytuacją, zaczyna rozwiązywać sprawę, a potem coraz bardziej zaczyna się wikłać w to zdarzenie, które ciągnie za sobą cały łańcuszek innych zdarzeń.
Tak, dodatkowo ma problem, ponieważ musi ukrywać przed mężem to, co robi. W związku z tym ta ilość kłamstw się coraz bardziej nawarstwia i to wpędza Martę w coraz większe tarapaty.
Tak, to jest efekt kuli śnieżnej.
Tak, dokładnie tak.
Marta to jest taka bohaterka, jak powiedziała pani, poukładana, wydawać by się mogło szczęśliwa, lekarz weterynarii, dwie córki, dobrze prosperujący mąż, dom, no wszystko się zgadza. Tak? Ale to jest tylko część prawdy.
Tak,
to jest tylko ta prawda powierzchowna. Tak. I zaczynamy coraz głębiej wchodzić w życie głównej bohaterki i jej najbliższych i odkrywamy prawdę, właśnie trudną prawdę o Marcie, o dysfunkcyjnym domu, o domu, który jest we Wrocławiu. Marta tam wielokrotnie tam jeździ. Czy pani jest związana w jakiś sposób z Wrocławiem? Czy tam właśnie pani studiowała?
Ja studiowałam we Wrocławiu.
Bo dość dobrze pani zna topografię miasta.
Tak. Poza tym dzięki temu, że sobie wymyśliłam, że część tej akcji, tej książki osadzę we Wrocławiu, mogłam sobie tam na research jeździć w ramach urlopu, zamknąć gabinet na chwilę, jechać do Wrocławia, przejść się tymi ulicami. Po ciemku było trochę strasznie, mniej więcej tak jak to opisałam w książce.
No tak, zwłaszcza, że główna bohaterka mieszka w środowisku patologicznym, no tak to nazwijmy. Rozboje, kradzieże, alkohol, tam wszystko jest na porządku dziennym. Ale dzielna Marta radzi sobie doskonale, próbuje się wyrwać z tego świata i jej się to udaje.
Natomiast
pozornie
nie może,
się to udaje, tak.
Nie potrafi wyrwać tego świata z siebie i gdzieś to cały czas w niej tkwi. Zresztą myślę, że to widać w jej zachowaniach niektórych, nawet wtedy, kiedy stara się być taka poukładana i dopasowana do tego świata, w którym się znalazła, to właściwie ona do tego świata nie należy, ale nie należy też już do tego starego swojego świata i trudno jej znaleźć swoje miejsce w świecie.
A skąd w ogóle wziął się pomysł na taką fabułę, na główną bohaterkę, Martę, na to, żeby jeszcze raz wrócić do Wrocławia, już nie na studia, ale w ramach swojego hobby?
Ten pomysł się tak kilkuetapowo naradzał. Pierwsza rzecz to była taka, że mam gabinet w pobliżu akwenu wodnego w Bydgoszczy i zimą, gdy jest bardzo mroźno, tam bardzo dużo ptaków zimuje i te ptaki niestety zamarzają. Pewnej zimy po prostu okoliczni ludzie zaczęli te ptaki zamarznięte znosić pod mój gabinet i tak właściwie codziennie albo co drugi dzień jakiegoś tam martwego ptaka znajdowałam. I najczęściej te ptaki leżały na skrzynce na listy z jakiegoś powodu i często pan listonosz mówił mi, przychodząc do mnie do gabinetu, o takim ptaku. I pewnego dnia przyszedł do środka, wszedł, powiedział, że dzień dobry pani Olu, znów ktoś pani podrzucił trupa. właściwie wtedy zaczęłam wymyślać historię z czymś, powiedzmy, związanym z tym, co pan listonosz powiedział. Natomiast tę historię sobie odłożyłam na trochę. Później domyśliłam do niej resztę fabuły, ale nie wiedziałam, jaka bohaterka powinna się w niej znaleźć. I pewnego dnia zobaczyłam pod blokiem stado gołębi, wśród których kręciła się taka leucystyczna, czyli czarno-biała kawka, nietypowo ubarwiona. Właściwie to była jedna kawka wśród stada gołębi. Pomyślałam sobie, że ta moja bohaterka właśnie taką bohaterką powinna być. Taką kawką, która nie potrafi się odnaleźć. Wydaje jej się, że się odnajduje w tym świecie, ale tak nie do końca się odnajduje. Trochę pasuje, ale trochę odstaje jednak. I w ten sposób stworzyłam tą fabułę. Potrzebowałam dwóch miast oddalonych od siebie, ale nie jakoś tam strasznie. Tak, żeby dało się pomiędzy nimi w ciągu dnia przejechać i jeszcze coś tam zrobić w jednym albo w drugim mieście. W Bydgoszczy mieszkam, a Wrocław był takim naturalnym wyborem, ponieważ właśnie znam Wrocław i kocham go. Więc stwierdziłam, że to będzie świetne miejsce do osadzenia mojej książki.
No to piękne miasto Wrocław. Pewnie chętnie pani tam wraca.
Tak, i nawet ten trójkąt bermudzki mi się podobał.
Ale rzeczywiście jest to miejsce, gdzie raczej ostrożnie, tak? Ostrożnie, jeżeli ktoś by się wybierał na zwiedzanie takie off-road, to trójkąt bermudzki.
Mimo wszystko teraz już się tam troszeczkę poprawiło, ale i tak, i tak. Te kamienice są tymi kamienicami. Kamienica, którą tam opisałam w książce, w której gdzieś tam płynie woda i jest tak strasznie, wyglądała dokładnie tak 3 lata temu. Nie wiem, jak wygląda teraz, ale w momencie, gdy tą książkę pisałam, to ona była właśnie taka, jak jest opisana tam. Tak samo wyglądała ta uliczka, podwórko. No to wszystko jest po prostu jeden do jednego przeniesione.
A czy bohaterowie, na przykład Gruby czy Artur, oni są wzorowani na jakichś postaciach? Bo przyznam szczerze, że język jędrny bardzo w tej powieści i taki charakterystyczny dla środowiska, o którym pani pisze i mówi w tej chwili.
Bohaterów wymyśliłam, język podsłuchałam. Więc nawet trochę tam we Wrocławiu, ale też w Bydgoszczy jest Bocianowo, które jest właściwie podobną dzielnicą do Trójkąta Bermudzkiego. Myślę, że każde miasto ma taką swoją dzielnicę. Tak. Więc to jest mniej więcej język tych ludzi po prostu.
Ale kiedy pani studiowała, czy miała pani kontakt z takimi osobami? Czy czasami pani chadzała właśnie do tego Trójkąta Bermudzkiego?
Kontaktu jako takiego może nie miałam, ale gdy skończyłam studia i zostawałam we Wrocławiu na roczny staż, zastanawiałam się nad wynajęciem mieszkania. Jedyne miejsce, w którym by mnie było stać na wynajęcie mieszkania, okazało się właśnie, że to jest przedmieście Ławskie, czyli ten Trójkąt Bermudzki. Byłam tam nawet obejrzeć takie mieszkanie na wynajem. No i to ono było na parterze. Właściciel powiedział mi, że o, to jest spokojna dzielnica, pani się nie martwi. Tutaj kilka razy w nocy policja przyjeżdża i zgarnia tych wszystkich pijaków.
Czy bezpiecznie, skoro policja monitoruje teren, to...
Więc jednak tego mieszkania nie wynajęłam. Ale wtedy faktycznie przeszłam się tymi uliczkami i wtedy tam tak naprawdę pierwszy raz się do tego Trójkąta Bermudzkiego zapuściłam po prostu w ramach desperacji mieszkaniowej.
Czytając powieść, jakoś tak nasunął mi się serial Wielka Woda. Widzę jakieś podobieństwo. Oczywiście to jest zupełny przypadek, bo pewnie pani wcześniej zaczęła pisać, niż powstał serial. Nie wiem, czy pani w ogóle widziała.
Szczerze nie widziałam, ale obejrzę.
Ale to proszę obejrzeć, bo jakieś podobieństwa do głównej bohaterki. Ona też wraca do Wrocławia, też otacza się ludźmi, no niekoniecznie z bardzo poukładanych domów. Też przede wszystkim dotyczy to powodzi Wielkiej Wody we Wrocławiu. Mhm. Nie wiem, czy pani była świadkiem.
Przyjechałam niedługo na studia, niedługo po tej powodzi. Jeszcze tam były ślady powodzi, natomiast już było po.
Mhm. Czy pani robi sobie plan, pisząc książkę? Czy zamysł rodzi się w głowie, jakiś scenariusz? Czy myśli pani obrazami? Jak to wygląda od kuchni?
Miałam plan. Zaczęło się właściwie układanie tego planu od tej sceny, która nie jest pierwszą sceną, tylko właśnie gdzieś tam w środku. Później do niej podopisywałam całą masę scen. Ten plan był w tabeli. Tabela była w Wordzie, nie w Office, jak to znaczy, no, z reguły się robi. W Excelu z reguły się robi. Natomiast ja to miałam w Wordzie, zwykła tabela. Wydrukowałam ją sobie później. To było kilkanaście kartek. Po tym, jak je skleiłam, zrobiło się z tego kilka metrów planu, taką harmonijka. No i według tego planu pisałam tę książkę. Natomiast gdzieś tak w połowie planu doszłam do wniosku, że moja bohaterka mnie ewoluowała w trakcie pisania na tyle, że nie zrobiłaby części rzeczy, które dla niej napisałam, wymyśliłam. Więc musiałam odciąć pół planu, wyrzucić i dopisać nowy plan na tą dalszą część. Fabuła była mniej więcej ta sama, na tym samym się kończyło to. Natomiast po drodze troszkę inne rzeczy się działy.
Czyli w trakcie się troszkę krystalizowała cała powieść, tak? Czyli jednak spontaniczność również tutaj była dopuszczona.
Też była. Nie da się chyba bez tego pisać.
Lubi pani swoją bohaterkę, Martę?
Ja jej współczuję. Przede wszystkim bardzo dobrze ją znam. Ciężko mi powiedzieć, czy ją lubię. Na pewno jej mocno współczuję.
Jeżeli chodzi o bohaterów,
nie oceniam jej. Ona miała bardzo trudne życie. Na pewno lubię dzieci Marty.
A to są jakieś realne dzieci, czy...?
Nie są realne. Dziecko mojej koleżanki miało trochę podobne zainteresowania jak córka głównej bohaterki. Interesowało się flaczkami, jakimiś atlasami anatomicznymi.
No, dzieci głównej bohaterki, czyli Berenika i Sylwia, też zdradzają jakieś fascynacje weterynarią, tak, narządami zwierzątek.
Chcą oglądać kotki od środka.
No tak, czasami przynosi to zupełnie kuriozalne skutki. Trochę też pisze pani, nie będziemy zdradzać o takiej nadmiernej poprawności i nadmiernej troski psychologów. Taki kamyczek do ogródka, ja tak to odczytałam, taka drobna złośliwość.
To jest akurat sytuacja z życia wzięta od mojej koleżanki. Co prawda tam troszkę inaczej to wszystko przebiegało, ale z podobnego powodu jak w mojej książce. Mieli wizytę u psychologa. Z drugiej strony może to i dobrze, że ci psycholodzy się martwią o te dzieci i że w razie czego...
Zaalarmują. Tak, czasami jest to tak. Może nadmiarowe, jak w przypadku tutaj tej sytuacji, ale tak jak pani mówi, rzeczywiście lepiej dmuchać na zimne, niż potem mierzyć się przez całe życie z jakąś traumą, która dotyka dzieci. Ale to zupełnie odrębny temat, o tym pani nie pisze w swojej książce. Czy kryminał to pani ulubiony gatunek?
Zdecydowanie tak. Zawsze kochałam matematykę, a kryminał jest właśnie tak jak taka...
Matematyczny.
Taki matematyczny, jak takie zadanie rozbudowane.
A jak pani czyta książki nie swoje na przykład, to też są kryminały? Czy ma pani jakiś autorów ulubionych, jakąś odskocznię?
Kryminały i literaturę piękną głównie. Ostatnio bardziej kryminały, im bardziej jestem przemęczona, tym częściej czytam kryminały. Bo do literatury pięknej jednak jest moim zdaniem jakaś taka większa przestrzeń potrzebna. Niż dla
oczywiście kryminału. To jeszcze zależy jakiej literatury pięknej, ale jak już jest bardziej, powiedziałabym, artystyczna, to faktycznie zgodzę się z panią, że głowa musi być wypoczęta.
Tak.
Czy to też rodzaj właśnie odpoczynku, pisanie po pracy?
Tak, to jest taka moja odskocznia od pracy i też sposób na skanalizowanie tych emocji, które mam w pracy, bo tam czasami to jest wspaniały zawód i naprawdę świetnie jest pomagać zwierzakom, czasami jest bardzo trudno właśnie, jeżeli jakiegoś zwierzaka już się nie da wyleczyć, albo właśnie jeżeli trafi się jakiś właściciel, który nie rozumie tego, że nie chcemy uśpić jego psa na przykład, bo ten pies jeszcze może sobie pożyć, to czasami jest naprawdę bardzo trudno.
Nie można się przyzwyczaić do tego, mimo że pani robi to już pewnie kilka ładnych lat, do sytuacji, kiedy pani mówi na przykład właścicielom, którzy akurat bardzo kochają swoje zwierzątko, że trzeba by je jednak uśpić, że tutaj już nic z medycyna, weterynaria nie pomoże i zwierzę się bardzo męczy.
No to jest za każdym razem trudne i eutanazja, znaczy nauczyłam się robić eutanazję, bo na początku po prostu nie byłam w stanie. Pamiętam moją pierwszą próbę, było tak, że nabrałam lekarstwa, miałam iść do tego psiaka, mu podać lekarstwo, już miał założony wenflon, po prostu się popłakałam, ręce mi się trzęsły i koleżanka zrobiła to za mnie. Teraz się nauczyłam to robić, ale dalej już nie jestem w stanie przejść, po prostu za każdym razem jest to trudne.
Stąd pisanie, tak? Daje też jakiś taki upust, trochę takiej terapii, odpoczynku.
Tak, i też można
i tak
przejść,
jak pani mówi, to kanalizowanie, tak, tych emocji, które są na pewno bardzo trudne. Czuje się pani potem lepiej? Łatwiej jest pracować właśnie w tak trudnych przypadkach, kiedy pani się tak wypisze?
Zdecydowanie łatwiej jest tak się oderwać od tego, co się dzieje, nabrać trochę dystansu może. Najtrudniej jest, jeżeli się skupimy na tym, co robimy i faktycznie myślimy, no, na przykład właśnie o tej eutanazji psiaka, który do nas całymi latami przychodził i którego codziennie oglądaliśmy.
Pani Olu, książka żyje już swoim życiem, ma całkiem dobre recenzje, pewnie też dobry odzew czytelniczek i czytelników. Jest pani zadowolona? Gdyby pani miała jeszcze raz pisać, pozmieniałaby coś pani, czy zostawiła w takiej wersji, jaką mamy?
Jestem bardzo zadowolona i myślę, że ta książka wyglądałaby tak samo.
No to gratuluję i pewnie czekamy na kolejne odsłony, czy coś już w głowie, a może na tych płachtach posklejanych jakiś plan działania.
Mam już plan, mam kilka płacht i zaczęłam pisać. Chwilkę to pewnie potrwa, bardziej mi zależy na tym, żeby ta kolejna książka była dobra, niż żeby była szybko. To zresztą podobnie jak w przypadku pierwszej, też się nie spieszyłam z wydawaniem i z pisaniem. Chciałam, żeby była taka, jaka chcę, żeby była. I z drugą mam dokładnie tak samo.
Też kryminał?
Też kryminał.
Też bohaterka kobieta?
Właściwie trzy kobiety.
A, będzie gęsto.
Troszeczkę inaczej będzie.
Dobrze, w takim razie będziemy czekać i czytać. Oszustka Aleksandry Śmigielskiej. Ta książka jest już dostępna. I dobra informacja, że z panią Olą można będzie się spotkać 21 marca o godzinie 18 w Bibliotece Oliwskiej, czyli przyjedzie pani z Bydgoszczy do nas po raz kolejny.
Tak, zapraszam serdecznie na spotkanie.
Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.